Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w sobotę 24 czerwca w klubie 555. Witamy ten cudowny, fantastyczny dzień. A ze mną dzisiaj nie tylko książka, bo jak wiecie, w klubie zawsze w sobotę mówimy o książce, ale przede wszystkim ze mną, chociaż jeszcze ich nie widzicie, dwie bardzo mi bliskie kobiety, które będą dziś gośćmi naszego klubu i będziemy wspólnie mówić o tym, jak być uważnym na swoje ciało i dlaczego nasze ciało i obserwacja naszego ciała może nam bardzo, bardzo dużo powiedzieć o tym, co się dzieje z nami, co się dzieje w nas, a tym samym budować zdrowe nawyki i właśnie, i być uważnym przez ciało, to również budować swoje zdrowie. Więc zapraszam już, nie przedłużając, nie robiąc, kochani, dziś żadnych wstępów, moje dwie gościni, Anię Krachało i Weronikę Bronowicką. Witam Was bardzo, kochane, serdecznie.
Witajcie.
Dzień dobry, witajcie.
Chcę Wam powiedzieć, że my z Anią i z Weroniką nie tylko się uwielbiamy prywatnie, ale też zawodowo nasze ścieżki krzyżują się bardzo często. I nie tylko mogę powiedzieć na przykład o tym, że jestem uczennicą Ani na macie właśnie i praktykujemy wspólnie jogę, czy że właśnie wspólnie prowadzimy warsztaty i pomagamy innym osobom na przykład nawiązać właśnie zdrową relację ze sobą, a dziewczyny, każda z nich pracuje tak naprawdę na co dzień właśnie bardzo mocno w obrębie ciała. I chcę Was zapytać o to, czym dla Was, o może tak, czym dla Was jest tak naprawdę na co dzień uważność na ciało, jakimi być może waszymi jakimiś takimi praktykami, być może jakimiś waszymi rytuałami codziennymi rozpoczynacie takie codzienne swoje zauważenie, co dzisiaj w ciele?
Ja się zawsze śmieję, bo mam takie poczucie, że każdy poranek jest dla mnie inny, dlatego że moje emocje, czyli to, co się we mnie dzieje, to, co podpowiada moje wnętrze, każdego ranka serwuje mi inne możliwości. I tak na przykład jak dziś, kiedy się rano obudziłam i poczułam taką niezwykłą ekscytację związaną z tym, że jesteśmy tutaj na naszym spotkaniu i mogę się dzielić z Wami tym, co jest w moim ciele, tym, jakie narzędzia praktykuję z moimi uczniami i pacjentami. I taki mój poranny rytuał związany jest przede wszystkim z uważnością na moje ciało, czyli to, jak ja się czuję. To jest pytanie fundamentalne, które zawsze sobie po prostu zadaję. Okej, zaczynam nowy dzień, jak mi dzisiaj jest? I to jest pierwsze pytanie, z którym ja rozpoczynam. I mam świadomość tego, że Ania z pewnością rozpoczyna od kolejnych wspaniałych technik, bo każda z nas jest zupełnie inna, wyjątkowa w naszej całej wyjątkowości.
Jeśli chodzi o mnie, to ja mam wrażenie, że w ogóle joga pomaga mi i pomogła mi zbudować taką relację z ciałem właśnie w kontekście słuchania go i słuchanie jego potrzeb, natomiast ja mam takie poczucie, że u mnie też jakby to słuchanie siebie i szukanie właśnie tej relacji ze sobą też się mocno zmieniło w okresie, kiedy byłam w ciąży i cały okres po ciąży. Ja zostałam mamą w wieku 36 lat i pamiętam takie swoje magiczne odkrycie, że ja w ogóle zaczęłam zauważać, że ciało mi daje na przykład sygnały, kiedy zaczynać będzie mi się miesiączka, kiedy na przykład, nie wiem, coś się dzieje nie takiego. Mam takie wrażenie, nie wiem, czy ten okres cały hormonalny, czy ten okres w ogóle takiego fajnego, dojrzałego macierzyństwa pomógł mi, jakby, nie wiem, bardziej się wsłuchać w siebie. Natomiast no, bez wątpienia joga, która jest ze mną od prawie 20 lat, pomaga mi też na co dzień wychwytywać, znaczy to oczywiście była taka droga, to nie było, wiecie, tak z płatka, że tak powiem, że to się wszystko tak nie zaczęło, Natomiast wszystkie kontuzje, które miałam, niestety jak się jakby bierze czynny udział w jakimś takim sportowym życiu, to te kontuzje są dla mnie fantastyczną wskazówką. I jedna, druga, trzecia zaczęły mi zapalać taką lampkę w głowie. Wiesz co, Ania, słuchaj bardziej siebie, bądź uważna na siebie, bo jak nie, to ja ciało i tak zrobię, tak jak będzie mnie wygodniej, a nie jak dla ciebie będzie bezpiecznie. I od tego czasu jakby no, zaczęłam zauważać, że jak pojawia się podczas praktyki taki na przykład piekący ból gdzieś, zwłaszcza w odcinku lędźwiowym, to już mówię, okej, dobra, już nie przeginam, już wiem, że moje ego pewnie bardziej by chciało wejść na przykład do mostka, ale ja wiem, że to będzie niezdrowe dla mojego ciała. No więc dla mnie bez wątpienia joga pomagała i pomaga mi nieustannie budować właśnie taką relację z ciałem w kwestii słuchania go, bo też mam takie wrażenie, zresztą też jak rozmawiam z moimi uczniami, że nauczyliśmy się, jak coś nas boli, brać tabletkę, zagłuszać to wszystko, jakby być tacy mniej uważni na ciało, a tak jak mówię, ciało zawsze się upomni o swoje.
Tak sobie myślę teraz, jak o tym mówicie, że takie mi się pojawiło pojęcie, jak w ogóle świadomość własnego ciała, świadomość tego, co się z nami w danym momencie dzieje, dlaczego to się dzieje, taka też to, co mówiłaś, Ania, to jest trochę taka samoobserwacja i słuchanie, bo przecież słuchamy często swoich myśli. Zresztą w ogóle, co prawda my jesteśmy teraz w klubie w tygodniu budowania nawyku zdrowia, ale to, o czym dzisiaj mówimy, to jest tak naprawdę połączenie dwóch jakby nawyków. Z jednej strony budowanie nawyku zdrowia, ale przez uważność, szczególnie na swoje ciało, której to uważności często ludzie uczą się najpierw obserwując swoje myśli, a co mnie na przykład bardzo mocno zaskoczyło i o czym ja też opowiadam często na swoich szkoleniach, że mnie w ogóle praktyki uważności najpierw nauczyły być przede wszystkim nieświadomą na myśli, na emocje, tylko najpierw na różne sygnały z ciała. Jak sobie obserwujecie ludzi, z którymi pracujecie, Weronika, ty w bardzo szerokich aspektach, ale też i psychoterapeutycznie i w grupach, ty Ania na macie, to jak ważnym elementem w ogóle budowania zdrowia swojego, na szerokim tego słowa pojęciu, jest jakby takie budowanie świadomości swojego ciała. Jak to czujecie?
No zobaczcie, fundamentem tak naprawdę jest na początku to, żeby w ogóle zauważyć, że z czymś mamy problem, że coś sprawia nam trudność lub coś jest takie, jak nie do końca byśmy chcieli. I kiedy spotykamy się właśnie ze sobą, z konkretną emocją, czyli z naszą reakcją na jakiś bodziec, który się pojawia, zaczynamy obserwować od tego, gdzie on się w ciele naszym znajduje. Oczywiście tak byśmy chcieli, żeby poprzez tą uważność zauważyć. Czyli kiedy ja się na przykład boję, jest jakaś sytuacja związana z silnym stresem, z napięciem, które się we mnie pojawia, to co się dzieje we mnie fizjologicznie? Czy mam spłycony oddech, czy mam przyspieszone bicie serca? Czy może czuję się w sytuacji lęku totalnie zamrożona? To są naturalne reakcje mojego ciała. I kiedy jesteśmy w stanie zauważyć, co się ze mną dzieje, to wtedy mamy czas na stworzenie innego mechanizmu i stworzenie reakcji, która mnie wspiera, a nie która mnie zatrzymuje. I to właśnie o to chodzi. Zaczynamy od tego zauważenia, co się ze mną dzieje, jak reaguję i czy moja reakcja jest dla mnie wspierająca, czy jest reakcją, która całkowicie mnie dysocjuje, czyli wycofuje z konkretnej sytuacji.
Wera, ty wspomniałaś o oddechu i też jestem ciekawa, Ania, jak to u ciebie wygląda, bo ty bardzo często masz różne obserwacje na macie a propos właśnie tego, czy ludzie oddychają, czy nie oddychają, i oddech jest takim też naszym, w sumie jakby można powiedzieć, papierkiem lakmusowym trochę, dokładnie. Jak to jest u ciebie właśnie w kontekście obserwacji oddechu na macie?
Znaczy, wiesz co, mogę powiedzieć, że nie wiem, 95% osób, które trafiają na jogę z różnych przyczyn, albo jest to gdzieś tam zalecenie lekarskie, albo już takie nieradzenie sobie z własnym ciałem i szukanie jakby pomocy i rozwiązania. I mogę powiedzieć, że prawie 100% osób, które trafiają na jogę, to są osoby, które no, mają zaburzony ten rytm oddechu, mają jakby wpisany w twardy dysk naszego życia i naszego ciała patologiczny wzorzec, który nabyliśmy na skutek pewnie całej masy różnych rzeczy, albo to pozycja ciała dorosłych, gdzie bardzo często się kurczymy, więc klatka piersiowa się zapada, albo są to jakieś wczesnodziecięce traumy, które tak mocno po prostu schowaliśmy do ciała, no zresztą ciało pamięta wszystko, nawet jeśli umysł jakby wejdzie w ten taki proces niepamiętania, no to ciało tak naprawdę zapamiętuje wszystko. No i później na macie no to jest taka trochę nauka jakby przywracania tych ustawień fabrycznych, jak ja to się śmieję, z czasów dzieciństwa, kiedy większość z nas, myślę, że nie spotkałam się chyba jeszcze z dorosłym, który miałby problemy z oddychaniem jako dziecko, bo też w ogóle kształt twarzy i czaszki się zmienia w momencie, kiedy dziecko rodzi się z takim patologicznym wzorcem oddechowym, więc większość osób, które do mnie trafiają na jogę, są to osoby z prawidłowym wzorcem oddechowym od samego początku. Natomiast przy pracy z oddechem zdarzało mi się tak, że na przykład ktoś mi powiedział, wiesz, ja się boję wziąć głęboki oddech, bo ja czuję, że wszystko to, co stłumiłam w sobie, w ciele jako dorosła kobieta, że to mi po prostu wyjdzie. To pamiętam, to była chyba taka najmocniejsza wypowiedź, jaką miałam okazję usłyszeć, notabene od takiej grupy seniorów, więc to jest też piękne, że gdzieś tam w późniejszym wieku też nam się zdarza trafiać na jogę i też zdarza nam się popracować z tym i też zaczynamy odczuwać te lęki. Piękne jest to, że właśnie poprzez też pracę z ciałem nabywamy takiej świadomości, że kurczę, wiesz, jak robię głębszy oddech, ja czuję, że tam coś jest i ja czuję, że jak ja tego dotknę, to się po prostu rozsypie, więc ta praca z oddechem trochę tak jest jak takie uczenie dziecka wpływania w brodziku po to, że za jakiś czas będzie mogło wypłynąć na ten duży basen i tak swobodnie po prostu popływać.
Dotykasz bardzo ważnej kwestii. Zresztą ja na moment powiększę ekran, żeby pokazać naszym widzom książkę, która nas zainspirowała dzisiaj do tej rozmowy. Ona się nazywa Bodyfulness, czyli właśnie jak być uważnym na swoje ciało, jak budować w ogóle praktykę uważności na swoje ciało. I dotykasz takiego ważnego pytania. Na tyle tej książki jest napisane wyraźnie, że jeżeli wprowadzi się takie praktyki, które są tutaj w tej książce proponowane przez autorkę, to są różne praktyki, na przykład właśnie obserwacja oddechu, pracy przez zmysły, to między innymi jednym z efektów ubocznych, pozytywnych tego doświadczenia jest redukcja stresu. I teraz chciałabym was właśnie zapytać o ten taki paradoks. Z jednej strony wiemy, naukowo jest to zbadane na wszystkie możliwe strony, że w momencie, kiedy jesteśmy uważni na swoje ciało, zaczynamy mieć lepszy kontakt ze swoimi emocjami, właśnie mniej się boimy, mniej pewne doświadczenia takie lękowe nas dotykają, a jednocześnie większość osób, to jest to, co Ania powiedziałaś przed chwilą, kiedy myśli o tym nawiązaniu kontaktu z ciałem, albo doświadcza lęku przed tym, co to ze mną zrobi, albo bardzo często w ogóle samopoczucie siebie jest dla nich przerażające, żeby nie powiedzieć, że te pierwsze doświadczenia takiego poczucia siebie w dorosłości, jeżeli się jest większość swojego życia znieczulonym, czy się gdzieś uciekało od siebie, jest trudne, no bardzo często, zresztą my tego przecież doświadczamy bardzo często na warsztatach, kiedy ktoś to w pędzie siada na 4 literach na 3-4 dni i zaczyna się, ojej, tu mnie boli, ojej, a tam coś. I chcę was zapytać, jak poradzić sobie z tym dyskomfortem i też tym lękiem, który pojawia się w nas, kiedy jakby właśnie trochę jest tak, że my byliśmy nauczeni się czuć, potem przestaliśmy się w życiu często czuć i nagle czujemy, że chcemy albo przynajmniej z poziomu głowy powinniśmy, bo dopiero potem przychodzi ta chęć razem już z komfortem tego czucia, ale najpierw zanim się pojawi komfort, często się pojawia dyskomfort. Jak sobie poradzić z tym pierwszym momentem trudności, właśnie gdzieś lęków? Jakie macie doświadczenia w tym obszarze? Bo myślę, że dla większości osób, które nas teraz słuchają, to będzie bardzo ważne, żeby pokonać taką barierę tego, że ja nie chcę, bo jak odpocząłem w sobotę i w niedzielę, to mnie głowa zaczęła boleć, albo jak odpocząłem, albo gdzieś tam poczułem, to nagle się okazało, że właśnie, no poczułem i teraz co z tym zrobić?
To poczucie właśnie, o którym Magda mówisz, że nagle pojawia się to poczucie przytłoczenia. Moją metodą jest zawsze rozpoczęcie od malutkich kroków, czyli nie wszystko od razu. Jeżeli nie miałaś styczności na przykład z aktywnością fizyczną, która ma Cię wspierać, a nie demotywować, to tak jak mówię, zacznij od małego spaceru, od czegoś, co pozwoli Ci zidentyfikować z tym, jak oddychasz, jaką aktywność lubisz, co Cię wspiera, jakie sytuacje i mechanizmy pomagają Ci właśnie w redukcji tego stresu, bo pamiętajcie o tym, że stres jest nam w życiu potrzebny, tylko w jakich ilościach i jaki stres, czy ten motywujący, czy ten całkowicie demotywujący, bo jeżeli mamy zbyt dużą ilość tego stresu, który nas mocno napina, który sprawia, że jesteśmy w ciągłym, silnym napięciu mięśniowym, to tak jak Ania wcześniej powiedziała, ciało nasze jest bardzo mądre i prędzej czy później do nas wróci z podwojoną siłą, więc jeżeli zatrzymujesz i nie wypuszczasz powoli, to napięcie w końcu objawi się jakimś naciągnięciem mięśnia, urazem lub sytuacją lub po prostu chorobą, tak w skrajnych wartościach. Ale jeszcze taką rzeczą, pomimo małych kroków, które są niezwykle ważne dla nas w życiu, to też właśnie chęć poznawania siebie, ale tak po trochę, nie za dużo. Powoli, z taką uważnością, z oddechem, z tym, żeby dać sobie na wszystko czas i zaufać procesowi. Bo pamiętajmy o tym, że poznawanie siebie i zauważanie tego, co jest w nas, wymaga czasu, więc nie wszystko od razu. Powoli.
Ja oczywiście się zgodzę z Weroniką, zresztą mamy trochę podobny model i ja uważam, że szczęście w życiu. Ja do tego wszystkiego dodam jeszcze, że ja zawsze pracowałam z takim towarzyszem, czyli tak samo jak ja jestem towarzyszem dla moich uczniów, Weronika dla swoich pacjentów, Magda, ty jako trener i coach opiekujesz się swoimi osobami. Dla mnie jakby takim właśnie momentem, kiedy zaczynamy wyrzucać z ciała, nawet jeśli robimy to małymi kroczkami, będzie pojawiał się lęk, będzie pojawiał się strach i uważam, że w tym momencie jakby posiadanie obok siebie kogoś, kto ci powie, że wiesz co, to wszystko jest okej, potrzebujesz to wyrzucić, nawet jeśli się boisz, jak będziesz potrzebowała, ja tu jestem. Na macie bardzo często, zwłaszcza kiedy robimy mostki, które osobiście ja bardzo lubię ich uczyć i tak samo zostaniem na rękach czy na głowie, bardzo często słyszę, wiesz, Ania, boję się. Ja mówię, no okej, super, że czujesz lęk. Tak, ale ja tu jestem, ja będę Ci towarzyszyć, spróbujemy zrobić to razem i zobaczysz, jak się będziesz czuła z moją pomocą i zobaczysz, jak się będziesz czuła czy czuł w momencie, kiedy już na przykład wyjdziemy z tej pozycji, która na początek budzi Twój lęk. No i zwykle jest tak, że dostaję feedback od uczniów, wiesz, cudowne jest to, że Ty we mnie wierzysz, bo ja w siebie nie wierzyłam do końca.
I to jest tak ważne, co Ania powiedziałaś, o tej akceptacji emocji, bo pamiętajmy o tym, że nie ma czegoś takiego jak złe emocje. Po prostu są emocje, które powinniśmy, to jest jedyna sytuacja, kiedy powinniśmy akceptować wszystkie i po prostu zauważać, co z nimi robimy i gdzie one są umieszczone w naszym ciele.
Jak myślę sobie o tym, jest sobota rano, jest dla wielu osób to jedyny czas tak naprawdę w ciągu tygodnia, kiedy nie pędzimy, nie jesteśmy w trybie działania, odhaczania, robienia, chociaż no z ręką na sercu to sobie nasi klubowicze muszą odpowiedzieć na pytanie, czy tak jest, bo tak, poznam takie osoby, które robią również listy do zrobienia w weekend, tak? Ale jest to dla wielu osób jedyny czas tak naprawdę w ciągu tygodnia, w którym można sobie stworzyć taką przestrzeń na taki czas bez przymusu.
Tak.
Chcę. Jakie przychodzą Wam, być może Wasze, być może takie gdzieś tam praktyki, które znacie z życia swoich klientów, pacjentów, Jakie Wam przychodzą takie małe aktywności, które z jednej strony dają nam to takie poczucie, że zadbaliśmy o swoje zdrowie, bo mamy taki tydzień w klubie, w którym praktykujemy ten właśnie nawyk, a z drugiej strony takie, które nie przerażają jakoś bardzo, są takie mocno, że tak powiem, wprowadzające w ogóle do bycia uważnym na siebie. Co poleciłybyście dziś właśnie naszym klubowiczom jako coś, od czego mogą zacząć w ogóle takich małych rzeczy, praktykę poobserwowania, po przyglądania się swojemu ciału i gdzieś spotkania się z nim i powiedzenia, o hej, w ogóle bardzo lubię to takie, wiecie, personifikowanie relacji z ciałem. O, cześć, widzę cię, słyszę cię, nie? O, tu jest
mój brzuch,
cześć brzuchu. Tak.
Czujecie, jesteś.
Dokładnie, to jest, wydaje się być takie mało, że tak powiem, poważne nawet może, jak się to obserwuje z boku, ale niesamowicie skuteczne jakby z poziomu właśnie rozmowy z naszym ciałem. Co można zrobić w sobotę, w niedzielę, samemu, z rodziną, takiego wiecie, co może sprawić, że z jednej strony zadbamy o nawyk zdrowia, a z drugiej strony nawiążemy tą naszą taką zdrową relację z ciałem.
Ja mam u siebie w domu, na wprost, bo teraz jestem w innym mieszkaniu, ale mam u siebie w domu taką kartkę z napisem Weronika, poczekaj na siebie. To jest dla mnie taka informacja, żeby się zatrzymać i pierwszą moją taką techniką, którą uwielbiam i polecam wszystkim na sam początek, jest skanowanie ciała, czyli zmierzenie się z tym i samopoczucie, tak jak Magda o tym powiedziałaś. Siadam wygodnie na krześle i przyjmuję taką pozycję, w której jest mi dobrze, komfortowo. Zamykam oczy i zaczynam od poczucia od samej góry do samego dołu i od samego dołu do samej góry. Czyli pytam sama siebie, ok, jak się ma dzisiaj moja głowa? Ok, co czuję w moich ramionach? Czy je w ogóle czuję, bo to też jest konceptem bardzo ważnym. Czy czuję swój brzuch? A co jeżeli nie czuję? Czy to jest może miejsce w moim ciele, którego z jakiegoś powodu nie akceptuję? To też jest moja informacja. Dobrze, to teraz jak jest mi w biodrach? Jak siedzę? Czy siedzę mocno, czy siedzę lekko, tak żeby przypadkiem nie przeszkadzać? Jak jest w moich kolanach, udach, piszczelach, kostkach, stopach? Jak się dzisiaj czuję? Zaczynam od takiego samopoznania. Jeżeli jakieś miejsce w moim ciele kieruje bardzo mocno uwagę, czyli odczuwam to napięcie, zaczynam się wtedy zastanawiać, ok, to co mi to miejsce mówi? I od tego zaczynam początek. Nie zaczynam, wiecie, od 15 kilometrów, od razu otwieram oczy i długa, choć wiem, że taką nie myślicie. Tylko właśnie
ja na pewno.
Tak, wiem, zdaję sobie z tego sprawę. To jest później, po skanowaniu ciała. Tylko właśnie od tej uważności nad tym, jak mi dzisiaj jest, jak się czuję w ciele i jakie moje ciało wydaje mi sygnały. I na tej podstawie dokonuję wyboru aktywności na dziś, na tu i teraz. Bo pamiętajcie, że ciało jest mądre. I ciało wam zawsze powie, tak jak Ania też wspomniałaś, że jeżeli coś nie jest dla ciebie, to dostaniesz podwójny sygnał. A jeżeli nie słuchasz, to cię położy. No, o tym opowiem też kiedyś.
Dla mnie tak naprawdę, tak sobie myślę o takim, że tak powiem, statystycznym Kowalskim, który zaczyna gdzieś tam budować relacje z ciałem. Dla mnie, ja też jestem miłośnikiem małych kroków i wiem, że rzucanie się od razu jakby z motyką na słońce nigdy nie przyniesie pozytywnego efektu, ale na przykład, nie wiem, codziennie rano, nawet jeśli na przykład, nie wiem, uwielbiamy poranki zaczynane od kawy, to wam zostawiam, czy chcecie, czy nie chcecie w taki sposób zaczynać, ale na zasadzie usiąść i na przykład zastanowić się, czy ja potrafię na przykład tą kawę wypić w takim totalnym skupieniu. Czy ja, nie wiem, potrafię poczuć tak naprawdę jej smak, czy ją wypijam ciepłą, czy zimną. Bo kiedyś usłyszałam od Beaty Sadowskiej, że jak zmierzyła się z tym, że jest mocno w takim pracoholizmie i potrzebuje z porządnego resetu i potrzebuje jej życie przede wszystkim porządnej zmiany i powiedziała, że zaczęła więcej odpoczywać i dla niej miarą odpoczynku i takiego zatrzymania się jest to, czy ona wypija kawę ciepłą czy zimną. To było dla mnie takie, że właśnie bardzo często osoby na przykład zrobią sobie kawę rano i jeszcze to zrobię, to, po pół godziny przychodzą, ojej, zimna kawa, no dobra, no już wypiję, jak już zrobiłam. Ale właśnie pytanie, czy ja lubię pić zimną, czy ciepłą kawę, więc jeśli lubię pić ciepłą, ja jestem miłośnikiem ciepłej kawy, więc robię wszystko, żeby sobie przy niej usiąść, nawet jeśli na przykład moje dziecko się obudzi rano i zajdzie, to jeszcze się gdzieś tam przytulamy na kanapie, ale ja zawsze mam tą filiżankę z ciepłą kawą i mówię, dobra Fania, zanim zaczniemy sobie dzień, to ja chcę wypić ciepłą kawę. Więc właśnie taka drobna rzecz, nie wiem, właśnie od rozpoczęcia dnia z zastanowieniem się, jaką kawę lubię pić, czy na przykład jaką wodę piję, czy ona mi smakuje, czy i w ogóle co ja czuję, jak na przykład 3 minuty siedzę i nic nie robi, tylko skupiam się na tym piciu kawy, no mamy świadomość tego, że zadaniowcy mają z tym ogromny problem, bo już mózg kotuje tak, a jeszcze to trzeba zrobić, a ja tutaj tak bezczynnie siedzę, ale tak naprawdę to są raptem 3 czy 4 minuty, które można sobie dać z rana po to właśnie, żeby się ze sobą przywitać, tak? Poczuć się, jak mi na przykład na żołądek robi ta ciepła kawa. Czy ona mi wprowadza taki spokój do ciała, czy raczej jakiś taki dyskomfort? Takie po prostu małe rzeczy, od tego się zaczyna, a później no to może być te 15 kilometrów z Weroniką.
Ale nawet tak. Sobie pomyślałam, taki przyszedł mi, wiesz, suchar żart, ale bardzo adekwatny, że czasem, kiedy zaczynamy pić uważnie kawę, to nagle dostrzegamy, że kawa, którą piliśmy 15 lat, wcale nam nie smakuje, albo właśnie wręcz przeciwnie, nam bardzo smakuje. I czasem mi się zdarza, szczególnie, że mam męża, który bardzo lubi robić różne kawy, że ktoś zaczyna pić uważnie kawę, którą on mu parzy i mówi, Jezu, 15 lat piłem tą swoją i nie zauważyłem, że ona jest niedobra. I to tak a propos tego, że ją pijemy trochę mechanicznie, na zasadzie wlewamy w siebie, na zasadzie, o, trzeba się pobudzić, to jest dobre.
Nie ma takiej, nie ma takiej świadomości.
Ja sobie, słuchajcie, tak pomyślałam, że właśnie idealnym do tego, co teraz mówicie, jest, pozwolę się podzielić też z naszymi słuchaczami i widzami dosłownie kilkoma zdaniami, które są wprowadzeniem do tej książki, którą dzisiaj polecamy. I posłuchajcie, bo to jest niesamowicie fajne jakby zamknięcie też tego, o czym mówimy. Starsza kobieta siedzi na przystanku i w oczekiwaniu na przyjazd autobusu obserwuje niebo, zauważając zmieniające się odcienie chmur. Obok niej stoi dziecko, które podskakuje na palcach, zauważając mięśnie, których używa do utrzymania równowagi. Po drugiej stronie miasta mężczyzna siedzi na zajęciach z medytacji, zauważając szczegóły własnego procesu oddychania. W budynku obok pracowniczka biurowa cierpi na ból głowy, z którym próbuje sobie poradzić, pijąc więcej wody, relaksując się i rozciągając szyję. Po drugiej stronie ulicy w studiu tańca trójka tancerzy wykonuje improwizowany układ, jednocześnie skupiając się na własnych ruchach i dopasowując te ruchy do pozostałej dwójki, żeby odnaleźć takie, które połączą w sobie nie tylko estetykę, ale i symboliczne znaczenie. Wszyscy ci ludzie zanurzają się w doświadczeniach swojej cielesności, czy tylko na chwilę i przelotnie, czy też poprzez specjalne ćwiczenia. Ich uwaga skupia się na zmysłach, ruchach, na świadomości, jednocześnie bycia i działania. Być może właśnie teraz praktykują bodyfulness. I z tą, słuchajcie, myślą też dziewczyny, chcę właśnie jeszcze raz naszych klubowiczów zaprosić do takiej lektury, ale z drugiej strony jest chwilę po 6 rano do wypicia właśnie uważnej kawy albo herbaty, do znalezienia takiej aktywności przez ten weekend, który was będzie bardzo wspierał. A wy dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście, żeby Weronika i Ania odwiedzały tutaj nas w klubie częściej, żebyśmy rozmawiali nie tylko w nawyku zdrowia, ale również w innych nawykach o tym, jak budować te relacje ze sobą na różnych poziomach. Mnie się marzy, żebyśmy kiedyś zrobiły jakiś odcinek o tym, jak właśnie nie robić, a zwolnić i trochę mocniej pobyć i podoświadczać po prostu bycia, a niekoniecznie robienia. Co wy na to?
Jesteśmy jak najbardziej za.
Umawiamy się?
Tak. Koniecznie.
To w takim razie, dziewczyny, bardzo, bardzo wam dziękuję i nie pozostaje mi nic innego, jak naszym widzom i wam również życzyć pięknego weekendu i takiego właśnie weekendu pełnego świadomości swojego ciała. Dziękuję wam.
Dziękujemy bardzo.